Na początek najnowsze informacje po wypadku drogowym w Siedliskach w Łódzkiem.
Tam 5 dzieci trafiło do szpitali po zderzeniu autobusu z ciężarówką.
Putin depcze kartę Narodów Zjednoczonych.
Tak prezydent Joe Biden komentuje aneksję ukraińskich terytoriów przez Rosję.
Ten temat pojawi się też w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
Gościem Marka Teichmana będzie Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Pięcioro dzieci trafiło do szpitali po zderzeniu autobusu z ciężarówką na drodze wojewódzkiej w Siedliskach w Łódzkiem.
Jak informuje nasza reporterka Agnieszka Wyderka, dzieci są lekko ranne.
Tym autokarem szkolnym podróżowało 20 dzieci w wieku od 3 do 15 lat oraz dwoje opiekunów. Na szczęście obrażenia u pięciorga rannych nie są poważne. Karetki zabrały dzieci do szpitala w Wieluniu i Sierazu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki z przyczepą zawinił, bo to on uderzył w tył poprzedzającego go autobusu. Droga wojewódzka 482 jest zablokowana.
Władimir Putin łamie prawo międzynarodowe, depcze kartę Narodów Zjednoczonych. Tak podkreśla prezydent USA Joe Biden.
W faktach łączymy się teraz z Waszyngtonem. Tam jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy.
Witam.
Pawle, jakie są pierwsze reakcje Stanów Zjednoczonych na rosyjską aneksję okupowanych regionów Ukrainy?
Stany Zjednoczone ogłosiły przed chwilą sankcje, obejmują ponad 1000 osób i podmiotów z Rosji. Obostrzenia dotykają szefową banku centralnego, ale i firmy, instytucje spoza Rosji, które wspierają jej działania. Zmobilizujemy społeczność międzynarodową, by zarówno potępić te ruchy, jak i pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Będziemy kontynuować dostarczanie Ukrainie sprzętu, który potrzebuje, by się bronić, bez względu na zuchwałe próby Rosji, by zmienić granice swojego sąsiada. Oczekuję też na podpisanie ustawy Kongresu, która zapewni dodatkowe 12 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy, poinformował Joe Biden. Ja przed chwilą otrzymałem informację z Białego Domu, że Jake Sullivan, doradca prezydenta Joe Bidena do spraw międzynarodowych, do spraw bezpieczeństwa, rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ, wyraził zdecydowane zaangażowanie na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Rozmawiali też o ochronie infrastruktury krytycznej w obliczu sabotażu rurociągów Nord Stream 2.
Jestem przekonana, że jesteśmy w stanie znaleźć dobre rozwiązanie, mówi szefowa resortu klimatu Anna Moskwa po spotkaniu unijnych ministrów w sprawie wprowadzenia pułapu cenowego na gaz.
Miałoby to pomóc w zbiciu rosnących cen energii. Na linii Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, skąd ten optymizm polskiej minister?
Optymizm wynika z tego, że pewne rezultaty przyniosła duża presja, którą wywierała dzisiaj grupa 15 krajów na czele z Polską, Włochami, Belgią i Grecją. Państwa te umówiły się, że same przedstawią propozycję legislacyjną cenowego pułapu na gaz, skoro komisja nie chce tego zrobić. Przypomnę, że komisja, Niemcy, Dania, Holandia i Węgry są przeciwne takiemu rozwiązaniu. Jednak nie są radykalne.
Niemcy absolutnie tutaj nie odżegnują się od tej dyskusji.
Zauważyła minister Moskwa. Unijna komisarz do spraw energii Kadri Simson przyznała, że żądania grupy 15 są uprawnione i chociaż nadal zgłasza wątpliwości, jest gotowa do rozmów.
Tym żyje świat.
I zapraszamy już na popołudniową rozmowę w RMF FM.
W warszawskim studiu Marek Teichman i jego gość. Witamy i słuchamy.
Witam serdecznie. Moim gościem jest Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Rosja anektuje jednostronnie 4 regiony Ukrainy, uznaje je za swoje terytorium. Według rosyjskiej doktryny i według Władimira Putina, aby bronić swojego terytorium, można użyć wszelkich środków. W domyśle chodzi o broń atomową. Czy Rosjanie użyją broni nuklearnej, jeżeli Ukraińcy będą dalej atakować i próbować odzyskiwać swoje terytorium?
No tego nie wiemy, tak? Znaczy to jest właśnie to, czym straszy nas Władimir Putin i czym chciałby nas tak przestraszyć, żeby Ukraina przede wszystkim, ale i też nakłaniana przez Zachód, usiadła do rozmów i zakończyła ten konflikt, zamrażając go w tej sytuacji, w jakiej jest, czyli te anektowane dzisiaj terytorium zostają po stronie rosyjskiej, na co, jak rozumiem, strona ukraińska absolutnie się nie godzi.
Ukraińcy będą atakować.
Oczywiście.
Czy Ukraińcy posłuchaliby się w razie czego Zachodu, gdyby on im powiedział zakończcie ten konflikt?
Nawet gdyby, przypuszczam, prezydent Zieleński z jakichś powodów uległ swoim partnerom zagranicznym, naród ukraiński by na to się nie zdecydował.
Oni będą walczyli.
Oni będą walczyli. Znaczy, oni nie mają wyjścia. Tak? Po tym, co Rosja zrobiła przez ostatnie 7 lat wojny, 7 miesięcy wojny na terytorium już Ukrainy, a wcześniej przez 8 lat na Donbasie, mają świadomość, z kim mają do czynienia. Oni nie mają złudzeń co do Rosji.
A Rosjanie są gotowi użyć broni nuklearnej według pani?
Mam wrażenie, że prezydent Putin, nie wiem, czy jest gotowy. Ma nadzieję, że nie będzie musiał tego użyć, że to, ten strach Zachodu przed tym, że on to użyje, że on użyje tej broni, będzie na tyle silny, że nie będzie musiał po nią sięgać. Natomiast no, mam wrażenie, że akurat w tej sytuacji zupełnie nie rozumie ani Ukrainy, ani w tym momencie Zachodu. No i mam nadzieję, że przede wszystkim wśród jego otoczenia jest na tyle, są ludzie, którzy będą brali udział w tym procesie decyzyjnym o użyciu tej broni i będą na tyle świadomi konsekwencji, że no, nie dojdzie do tego.
A czy użycie broni nuklearnej sprawiłoby, że Ukraińcy by skapitulowali?
No, znaczy, oczywiście pytamy pytanie, no, użycie taktycznej broni w jakim zakresie, gdzie, znaczy to jest takie gdybanie, że...
No to przejdźmy w takim wypadku do tej realnej rzeczywistości, która jest, czyli mobilizacji i pytania o to, czy Rosja jest w stanie toczyć dalej tą wojnę, bo... Jeden z takich najbardziej pesymistycznych scenariuszy jest taki, że Rosja mobilizuje żołnierzy mimo wszelkich problemów, które ma, udaje jej się zablokować rosyjsko-ukraińską kontrofensywę i toczy się wielomiesięczna, wieloletnia, brutalna, brudna wojna, która wyniszcza Ukrainę, która wyniszcza Rosję i która w gruncie rzeczy wyniszcza też Europę.
I niestety to jest moim zdaniem jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, który nas czeka. Mimo tego, że rzeczywiście, tak jak pan mówi, jest dużo problemów w trakcie tej mobilizacji. Zresztą te 7 miesięcy wojny już pokazały, jak bardzo rosyjska armia nie była przygotowana do tej wojny, tak? Nie zmienia to faktu, że przynajmniej w tym momencie dla Władimira Putina decyzja o zakończeniu wojny i przyznaniu się do porażki to jest koniec jego, moim zdaniem, władzy, a być może i życia. W związku z tym on się na taką decyzję, no myślę, nie jest w stanie podjąć takiej decyzji.
Jak mógłby Władimir Putin wyjść z tej wojny w sposób, który jednocześnie sprawiłby, że Ukraińcy by ją zaakceptowali?
Teraz już chyba nie ma takiego wyjścia. Moim zdaniem teraz już jest, no teraz już zresztą to, co Ukraińcy byliby w stanie zaakceptować, to oczywiście wyjście rosyjskich wojsk z okupowanych terytoriów w całości, również z okupowanymi terytoriami w czasie po 2014 i Krym. To są decyzje, które moim zdaniem w ogóle w Rosji nawet najśmielszych scenariuszach nikt by się na to nie zdecydował.
Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich jest naszym gościem. Dlaczego ta uroczystość przyjęcia 4 regionów do Federacji Rosyjskiej była taka duża, tyle osób w niej uczestniczyło?
No po pierwsze miało być to wielkie wydarzenie, a poza tym no, siedzący na sali no to są zakładnicy Władimira Putina, tak? To są wszystkie
osoby. To był taki komunikat, że wyście wszyscy podjęli tą decyzję?
No, jesteście tak samo za nią odpowiedzialni jak ja.
Margarita Simonian, szefowa rosyjskiej propagandy, mówi, że na zawsze te ziemie zostaną. To jest takie zaklinanie rzeczywistości czy wiązanie rąk?
Nie, to jest komunikat. Ja mówię o tym braku zrozumienia Kremla, tego, o czym, co myśli Zachód i jak w ogóle Zachód i Ukraina funkcjonują. I komunikat, to już jest na zawsze nasze, to jest komunikat do nas, to jest nieodwracalne. To teraz musicie się na to zgodzić i rozmawiajmy. Jeśli się godzicie na to, co my właśnie w tym momencie zrobiliśmy, to my, zresztą dzisiaj prezydent Putin to powiedział, tak? My jesteśmy gotowi do rozmów, tylko na naszych warunkach, czyli to, co przyjęliśmy dzisiaj, jest moje.
A czy możliwa jest porażka Rosji? Rosyjska propaganda mówi, że nie może przegrać wojny potęga nuklearna. Czy Rosja może przegrać wojnę?
Myślę, że może. Myślę, że
jak?
Może i myślę, że... Znaczy, to będzie już decyzja oczywiście otoczenia Putina, tak? Jeśli znajdą się ludzie, którzy będą chcieli zachować nie tylko żyć, ale myślę, że oni zachowają władzę. To nie jest tak, że konieczne jest, żeby ta elita straciła władzę, tak? Oni mogą zostać, będzie kolektywny Putin po prezydencie Putinie. Będzie zarządzał Rosją. Ci ludzie będą nadal mieli kontrolę nad dużą częścią, nad Rosją i nad dużą częścią gospodarki rosyjskiej przez pewien czas, bo pewnie pytanie jest, jak długo po tych sankcjach w ogóle Rosja będzie w stanie funkcjonować i jak będzie funkcjonować, tak? Bo ta gospodarka naprawdę mocno już ucierpiała i przyszłość jest jej zła, bardzo nie różowa. W związku z tym przypuszczam, że ci ludzie też mają tego świadomość i te majątki, które gromadzili przez ostatnie 20-30 lat, co niektórzy...
Będą chcieli ją zachować? Będą chcieli podpisać porozumienie? Oddadzą te zaanektowane regiony?
Te regiony są im do niczego niepotrzebne. Po pierwsze, to są kolejne koszty. Nawet gdyby chcieli to zatrzymać, tak? No, tam jest wszystko zrujnowane. Nie wiem, no korzystanie z węgla z Donbasu jest już teraz abstrakcją, tak? Część zalanych kopalni, nie Azovstal, która po prostu nie istnieje, tak? No czy przejęcie ziemi z Gliszczy po to tylko, żeby ją posiadać? Przypuszczam, że ci ludzie, którzy mają nadzieję zachować swoje majątki, aż tak bardzo się o to nie będą o to dbać, tak?
Czy Rosja jest bankrutem? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę na antenie RMF24. rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Dziękujemy słuchaczom RMF FM.
My również dziękujemy. Decyzja o zakończeniu wojny i przyznaniu się do porażki byłaby końcem Putina. Teraz już nie ma wyjścia. Mówiła przed chwilą Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich.
Dalszy ciąg tej rozmowy możecie śledzić w sieci. Oczywiście polecamy. A najbardziej aktualne fakty w RMF FM już o 18.30. Zapraszamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.